Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu. Nisko w poniedziałek o poranku rozmawiamy z posłem Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiejem Wróblewskim. Dzień dobry, witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie miałem okazji jeszcze pytać o to, więc zacznę od takiej rzeczy chyba węzłowej, o ruch prezydenta Andrzeja Dudy, który złożył projekt noweli ustawy o planowaniu rodziny. Tam jest taki zapis, który wprowadza przesłankę przywracającą możliwość przerywania ciąży w sposób zgodny z zasadami konstytucji, jedynie w przypadku wystąpienia tak zwanych wad letalnych. No i pytanie podwójne, czy jest zgodny z konstytucją i co pan sądzi o tej inicjatywie?
Łatwiej powiedzieć na temat samej inicjatywy. To próba szukania nowego kompromisu dotyczącego spraw ochrony życia. Prezydent zaproponował zapis, który w jakimś stopniu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które w tej sprawie mają inne zdanie. Natomiast co do jego konstytucyjności, to problem jest taki, że nie mamy jeszcze uzasadnienia orzeczenia wyroku konstytucyjnego. Ten zapis o tej przesłance letalnej zawiera dwa elementy. Pierwszy, jak wydaje się, jest zgodny z konstytucją i w gruncie rzeczy też można powiedzieć nawet przy obecnych zapisach ustawy byłby
realizowalny.
Tak, do zrealizowania, dlatego że ten zarzut, który się czasami pojawia, że zmusza się kobiety do rodzenia martwych dzieci, jest nieprawdziwy, bo obowiązuje przesłanka zagrożenia życia matki, więc na pewno w tego rodzaju sytuacjach, innych takich najtrudniejszych sytuacjach, ta obowiązująca przesłanka pozwala na przerwanie ciąży, choć tak naprawdę nie jest to przerwanie ciąży, jest to ratowanie życia, a tylko uboczną konsekwencją jest to, że następuje śmierć dziecka. Natomiast druga z przesłanek, która tam się znajduje, no wymaga pewnie jeszcze dyskusji do precyzowania.
Co jest tą wadą letalną pewnie, prawda? Bo to tutaj jest tak. Katalog szeroki. A co pan sądzi? Co pan w swoim sumieniu jakby na ten temat?
Natomiast podkreślam, że jeśli chodzi o badanie konstytucyjności, o określenie konstytucyjności tego zapisu, trzeba poczekać, aż pojawi się uzasadnienie.
I wtedy będzie to można porównać. Panie pośle, gdyby taki, załóżmy, że jest taki zapis, istnieje w ustawie o planowaniu rodziny i funkcjonuje, czy pan wtedy składałby wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o to, aby wyłączyć przesłankę eugeniczną z tych dopuszczających sytuacji, kiedy można dokonać aborcji?
Ta przesłanka eugeniczna została uznana za niekonstytucyjną. Tu mówimy o jakimś wycinku tej dawnej przesłanki eugenicznej, ograniczonym tylko do takich najpoważniejszych przypadków.
To załóżmy, że tylko ten wycinek jest możliwy. Czy pan by wtedy kruszył kopię?
Myślę, że w tym momencie kluczową sprawą dla tych osób, którym zależy na ochronie życia, jest przygotowanie pozytywnych programów, które wspierają matki w najtrudniejszych ciążach, osoby niepełnosprawne. To także wynikało z naszego wniosku i w konsekwencji także z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I uważam, że to jest ten obszar ochrony życia, na którym w tym momencie powinniśmy się koncentrować.
Wyczuwam, że nie do końca pan popiera ten ruch prezydencki. Czy...
Ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że...
Tak bardziej macam teraz.
Uważam, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że nie jest zgodne z prawem aborcja, zabijanie dzieci chorych i niepełnosprawnych, nawet właśnie jeśli mają one jakąś ciężką wadę rozwojową czy wady rozwojowe różnego rodzaju, bo wiemy, że w praktyce przynajmniej połowa tych przypadków, które były możliwe w Polsce, dotyczy takich sytuacji, w których można szczęśliwie żyć, czasami pracować, robić karierę, czyli osób z zespołem Downa, zespołem Turnera, z lekkimi wadami.
No i są sytuacje, kiedy ciężkie wady letalne okazują się nieprawdziwe po urodzeniu dziecka. Też takie przypadki
Błędów nie brakuje. Nie brakowało i nie brakuje, dlatego że że badania prenatalne nie są do końca precyzyjne i to nie wynika z niczyjej złej woli, tylko z niedoskonałości tych metod, z trudności tych badań, także czasami.
Panie pośle.
Także kluczową rzeczą w tym momencie moim zdaniem jest skupienie się na jak największej pomocy. Ja uważam, że to jest taki cel dla mnie też, ale też dla środowisk pro-life.
Rozumiem. Ja w takim razie przechodzę miękko na tematy bardziej osobiste. Kaja Godek poinformowała w jednym z pisów, że nie przebywa w tej chwili już w swoim miejscu zamieszkania. W trosce o swoje bezpieczeństwo. Czy pan także nosi się z podobnym zamiarem?
Nie, ja nie noszę się z podobnym zamiarem, chociaż oczywiście sytuacja, w której tutaj kobiet ujawniał adresy przynajmniej kilku osób jakby związanych z ochroną życia, i to troszkę bez ładu i składu, dlatego że co ma wspólnego Kaja Godek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, trudno powiedzieć.
No pewnie jako taką twarz tego ruchu na rzecz wycofania tej przesłanki została potraktowana.
To znaczy, nie wiem, czy można mówić o twarzy. No ona nie składała przecież wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
Formalnie nie.
Ani nie była sędzią. Natomiast nawet tego rodzaju działanie wobec kogokolwiek, no to jest barbaria. Przecież w życiu publicznym cały czas pojawiają się projekty ustaw, projekty, ktoś nad nimi obraduje, decyduje, ktoś jest ekspertem, działają sądy. Jeśli tego rodzaju działania zaakceptujemy, to każdy sędzia w Polsce musi liczyć się z tym, że za chwilę jego dane osobowe znajdą się w internecie, i osoba czy osoby niezadowolone będą mogły pod jego domem protestować, zastraszać jego rodzinę. Dotyczy to także, nie wiem, radnych, wszystkich osób, które działają publicznie. Także te działania mają charakter przestępczy. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości.
No pana też to spotkało, bo pojawili się protestujący pod pańskim domem. Układali jakieś kartki do pańskiej skrzynki pocztowej. O 21:37 śpiewali panu barkę pod oknem. No i też publikowali, zdaje się, pańskie numery telefonów. Czy pan otrzymuje też pogróżki?
No tak, pojawiły się pogróżki, pojawiły się wulgarności. Mhm. No, pojawiły się też profanacje, oczywiście religijne, dlatego że to jest taka mieszanka różnych tutaj elementów, które w tych protestach się pojawia. Ja uważam, że należy rozmawiać, no mamy wolność słowa, każdy może ma prawo wyrażać swoje zdanie, ale też wolność słowa znajduje ograniczenie w prawach i wolnościach innych osób, więc i kultura osobista, i zachowanie godności osoby, z którą się dyskutuje, moim zdaniem to są fundamentalne rzeczy. I jeśli są jakieś osoby czy środowiska, które chciałyby debatować na temat ochrony życia, ja jestem do dyspozycji. Zwracam też uwagę, że wniosek w Trybunale Konstytucyjnym leżał aż 3 lata, a to oznacza, że było bardzo dużo czasu dla wszystkich osób, dla których ta sprawa jest ważna, żeby na ten temat dyskutować, ale nigdy żadne środowisko lewicowe nie zwróciło się z prośbą o taką dyskusję, co może pokazywać, że tak naprawdę nie ma tutaj ochoty na dyskusję, jest to raczej działanie polityczne. I to, że tak jak powiedziałem, te naruszenia prawa ze strony strajku kobiet wobec różnych osób dotykają osób, które nic ze sprawą nie miały wspólnego. To, że dochodzi do profanacji kościołów, który też nie był ani żadną stroną tego postępowania.
Tego się pan chyba nie spodziewał, składając wniosek, że to pójdzie w taką stronę.
Znaczy to, wie pan, to nie ma nic wspólnego z wnioskiem, no dlatego, że...
No ma, bo jest jakby
ewidentne, to
skutkiem.
To pokazuje raczej, że jest 2 miesiące temu mieliśmy taki ze strony aktywistów LGBT na kościoły w Warszawie. W Poznaniu też mieliśmy dewastację kościoła, na przykład na Wildzie czy tutaj w Kamionkach, mimo że wniosku nie było. Także to pokazuje, że ta emocja jest niezwiązana z wnioskiem. Być może teraz się ujawniła w szerszym
stopniu. Czyli, że to jest też trochę taki pretekst do tego, żeby doszło do pewnych szerszych zmian?
Ale to też pokazuje, że te środowiska lewicowe mają szeroką agendę społeczną, antykościelną, antychrześcijańską.
Powiedziałbym bardzo szeroką, skoro Marta Lempert mówi, że w tej chwili kolejny krok to jest zakaz sprawowania urzędów publicznych dla katolików. Tak napisała. Przeczytałem to, przecierałem oczy, ale to jest u niej na Twitterze. Tego się już nie odzobaczy.
To pokazuje, że cele tego protestu są zupełnie inne niż pretekst, z powodu którego został on zorganizowany. Także Marta Lempert uzyskała bardzo słaby wynik, kandydując w wyborach. A wybory są tym momentem, kiedy zmienia się rząd, kiedy zmienia się politykę państwa i każdy ma prawo w tych wyborach wystąpić i o swoje ideały, o swoje zasady do tego przekonywać społeczeństwo. Natomiast tutaj widzimy, że w tych wyborach te wyniki były bardzo słabe. Natomiast
no pytanie, co będzie, jak ta młodzież agresja pójdzie do urn za 3 lata, która teraz jest na ulicach i ma ferie pandemiczne.
Pojawiła się agresja, która jest skierowana w bardzo różne strony. Mhm. Nikt nie myśli sobie, że jeśli dziś jest skierowana w kierunku Kościoła czy konkretnych osób, to za chwilę nie może być skierowana przeciwko działaczom innych partii.
No na przykład już prasa Andrzej Rzepliński dostał obuchem, prawda?
Czy innych grup społecznych, których ideały, sposób działania, poglądy no będą w taki sam sposób podane krytyce. To jest działanie rewolucyjne, wykorzystujące elementy przestępstwa, profanacji, obrażenia. To nie jest dobry sposób na prowadzenie.
Profesor Rzepliński, wspomniany przeze mnie, mówi, że nie możemy wykluczyć, że ktoś chciałby Polskę kompletnie rozwibrować. To jest cytat z byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
No, są takie przypuszczenia, że akcja Strajku Kobiet jest akcją od dawna przygotowywaną i że ten element tutaj, niektóre osoby wskazują na element, że nie jest to działanie przypadkowe. No ja nie znam kulisów organizacji tych działań, natomiast wiem, że one mają charakter anarchistyczny, raczej prowadzą do większego chaosu, a biorąc pod uwagę, że te działania są przeprowadzane w czasie pandemii, to w ogóle jest to bardzo taka dziwna sytuacja, no bo mamy stan jednak podwyższonego ryzyka.
No właśnie, a jednak dużo ludzi udało im się wyprowadzić na ulicę, aktywistkom Strajku Kobiet. No to trzeba zauważyć.
Dlatego raczej przekonywałbym te osoby, które mają w tej sprawie inne zdanie, do tego, żeby rozmawiać. Ja jestem do dyspozycji, myślę, że wiele osób chętnie może taką dyskusję podjąć. Natomiast nie powinniśmy podejmować działań, które podwyższają ryzyko epidemiczne w Polsce. Nawet teraz na 1 listopada były cmentarze zamknięte. No, tym bardziej inne tego rodzaju, inne działania, inne sytuacje, w których jest bardzo dużo osób i to ryzyko jest duże. Są związane z ryzykiem i takim igraniem z ludzkim życiem.
Panie pośle, jeszcze bardzo krótko. Będzie pan kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich? Bo był pan już anonsowany do zgłoszenia, ostatecznie do tego nie doszło.
Te dyskusje na ten temat, kto zostanie kandydatem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich, trwają od kilku miesięcy. Moje nazwisko od wielu miesięcy rzeczywiście się pojawia, natomiast nie komentuję doniesień medialnych, bo to wydaje mi się nie ma sensu.
Były takie doniesienia, że tak byłby pan zgłoszony, gdyby nie właśnie ten wyrok do Trybunału, że troszkę się przestraszono i po prostu stwierdzono, że to nie jest dobry moment w tym momencie. Może jeszcze do tego powrócą władze partii.
Tak jak powiedziałem, od kilku miesięcy, od wiosny pojawiają się informacje dotyczące różnych osób, które są brane pod uwagę, jeśli chodzi o rzecznikowanie. Na pewno jest to ważny urząd, pewnie dlatego właśnie, że jest to ważny urząd w państwie, że jest jakby wiele obszarów, w których prawa obywatelskie są naruszane. Dotyczy to wszystkich grup społecznych i osób o tradycyjnych poglądach, ale też osób o klasycznie liberalnych poglądach. Czy to prawo własności, czy prawo...
Pańskim zdaniem Adam Bodnar ujmował się o te wszystkie grupy społeczne?
Adam Bodnar był rzecznikiem środowisk lewicowych i progresywnych i tym sprawom poświęca uwagę. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich musi poświęcać uwagę postulatom i sprawom i osób o poglądach lewicowych, jak powiedziałem przed chwilą, liberalnych i oczywiście także tradycyjnych, bo konstytucja chroni wszystkich polskich obywateli.
Panie pośle, bardzo krótko jeszcze, jak pańska przyszłość partyjna wygląda po zawieszeniu w sprawie głosowania dotyczącego piątki dla zwierząt, która wylądowała w zamrażarce sejmowej?
To znaczy w przypadku piątki dla zwierząt ja się opowiedziałem po stronie konstytucyjnej wolności i praw. Wolności religijnej, wolności działalności gospodarczej, prawa własności, prawa do prywatności. Mhm. I myślę, że te racje ostatecznie okazały się bardzo na tyle silne, że jeśli w pierwszym momencie była taka koalicja ponadpartyjna, bo przecież to i Platforma Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość, i Lewica głosowały w większości za tymi zmianami, ja też jestem za ochroną zwierząt, za dobrym traktowaniem zwierząt.
Wraca pan do partii? No bo jakby...
Natomiast nie może to naruszać tych praw i wolności, które są zapisane w Konstytucji. Jest prymat Konstytucji i praw i wolności człowieka nad różnymi innymi ważnymi skądinąd celami. Natomiast jeśli chodzi o ten, o tą irytację, to ja od początku mówiłem, że wydaje mi się, że jest to sytuacja taka epizodyczna. Dziś myślę, że wszyscy już lepiej rozumieją, że te osoby, które zagłosowały wówczas przeciw, to głosowały w interesie publicznym.
Jest to dla mnie zapowiedź tego, że wraca pan w szeregi partii jako jej pełnoprawny członek. Możemy się tego spodziewać?
Myślę, że możemy się tego spodziewać. Ja od początku też państwu mówiłem, żeby nie tworzyć wokół tej sprawy czegokolwiek więcej niż dyskusje.
Wtedy były emocje, zresztą takie jak dzisiaj są w sobie Trybunału Konstytucyjnego, ale o tym już następnym razem poseł Bartłomiej.
Bo czasami w polityce jest tak, że wyrażając ważne racje w pierwszym momencie, one nie do końca są zrozumiane. Kiedy dochodzi do uspokojenia nastrojów, widać lepiej, czemu takie działania były podejmowane.
W polityce przydaje się działanie, tak, na długą metę, ale to już jest pewnie temat na zupełnie inną rozmowę. Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się nisko, dobrego dnia.
Bardzo
życzę.
Dziękuję i dobrego dnia.
Kluczowy temat.